Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Swoją łasztownię ma Królewiec, Amsterdam, Elbląg, Wismar, Gdańsk, Stralsund, Lubeka, Rostock i Ryga. Szczecińska łasztownia do II wojny światowej tętniła życiem, nie tylko portowym. W latach 1942-44 w wyniku kilkukrotnych nalotów lotnictwa alianckiego na Szczecin ulica Grosse La Stadie, a wraz z nią faktycznie cała wyspa została doszczętnie zniszczona.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Rozmawialiśmy tutaj wcześniej o perypetiach z polskim władztwem nad portem Szczecin. Jak opornie przekazywanie, mówimy o dzisiejszych już czasach, Rosjanie przekazywali ten port na raty i po trochu, ale kiedy jednak część terenów była przekazana, powstawały również inne zakłady, nie tylko kwestia portu. Muszę powiedzieć, że mamy chyba trochę szczęścia, bo jak pod koniec 50., na początku 60. lat przystąpiono do odbudowy łasztowni, bo długi czas to był zupełnie zapomniany teren, to na miejscu dawnej cukrowni, tak mówimy, jak ładnie czasem w Szczecinie pachnie czekoladą. Fabryka czekolady Gryf, ona tam zmieniała nazwy, zakłady cukiernicze, różne tam były, ale Gryf się zachował. Natomiast tam na tym terenie istniała cukrownia. No i starzy mieszkańcy Gumieniec mogą powiedzieć, że doświadczyli na sobie, jak może brzydko pachnieć cukrownia w okresie kampanii cukrowniczej, kiedy zaczyna się ten proces technologiczny. To przez Gumieńce z trudem się przejeżdżało, klamerkę na nos trzeba było zakładać, a oni tam musieli mieszkać. Mielibyśmy w centrum Szczecina cukrownię, gdyby nie postawiono w tym miejscu fabryki czekolady, która przynajmniej chwilami pachnie dużo ładniej.
W archiwum Radia Szczecin zachowała się audycja z 1962 roku o wyjątkowej załodze fabryki Gryf. To już nie był czas przodowników pracy socjalistycznej, ale coś z tego ducha pobrzmiewa w tej opowieści.
W każdym zakładzie może się wydarzyć coś, co zakłóci normalną produkcję, normalną pracę. Od choćby fabryce czekolady Gryf.
Gdy mieliśmy awarię na trafostacji, awaria ta nastąpiła około godziny 9 rano. No i należało to z miejsca naprawić, gdyż to było pod koniec miesiąca. Akurat w okresie, gdy nie mieliśmy ziarna kakaowego przez pewien okres czasu i to ziarno dopiero przyszło, także należało właśnie tą produkcję gonić. I w ten czas właśnie osoby takie, które w normalnej produkcji, gdy mają pozostać jakieś 5-10 minut dłużej, to wiele hałasu i krzyku czynią, aby nie pozostać. I właśnie w ten czas osoby te z własnej nieprzymuszonej woli, bo właściwie nikt z nimi nie kazał im pozostać, pozostały dłużej. Na przykład elektryk Maria Dubiel, matka dwojga dzieci, pozostała od godziny 6.15 do godziny 14.15 dnia następnego, pracując razem z inżynierami z elektromontażu nad usunięciem tej awarii. To była awaria bardzo poważna, no i która została o godzinie 8 rano, następny dzień usunięta. Także osoby z działu produkcyjnego, które wiedząc o tym, że w związku z tą awarią nie wykonaliśmy dziennego planu, przez następne dni, aż do zakończenia miesiąca, pozostawały z własnej woli po te pół godziny 45 minut dłużej, aby nadrobić utracony dzień produkcji. 90% na dziale produkcji to są zatrudnione kobiety, także właściwie tylko kobiety pozostawały. I to są kobiety nie jakieś młode, nie panny, ale gro kobiet, które zatrudniamy, to są matki, które prawda, mają obowiązki jako matka i jako żona mężów. W okresie ostatnich 2,5 lat nie zdarzyło się nam nigdy, żebyśmy planu miesięcznego produkcji nie wykonali, pomimo tego, że te plany są bardzo, bardzo napięte i bardzo wysokie.
I to wszystko. W kilku słowach opowiedziany trud ludzi, którzy nie spoglądają na zegarek, którzy rezygnują z godzin wypoczynku, a w zamian oprócz niewielkiego wynagrodzenia przewidzianego za pracę w godzinach nadliczbowych, a i to nie zawsze, nie otrzymują wielkiej satysfakcji. Jeśli oczywiście nie brać pod uwagę zadowolenia z dobrze wykonanej pracy. i nie będą im do kart pracy dopisane procenty wykonanych norm, nie zdobędą uznania jako przodownicy pracy. Oni po prostu tylko nieraz w ostatniej chwili zażegnają niebezpieczeństwo długiego przestoju, uratują plan, umożliwią normalną pracę całej załodze. I chyba warto o nich nieraz opowiedzieć.
Centrala rybna, ona może mniej ładnie pachniała. Wyburzono te budynki, nic już nie zostało tam nad Odrą. Chyba to wzdłuż Celnej ulicy.
Ale to, co pan Marian mówi, bo ta łasztownia naległa zniszczenie podczas bombardowań. Tam kamień na kamieniu bez mała nie pozostał. Jak się patrzy na te zdjęcia z 1945 roku już robione przez Polaków, to wszystko powyginane. To, co później pan Marian mówi, że to przecież łasztownia do 1955 roku, to jest w zasadzie państwo w państwie, czyli sowieckie państwo na terenie Polski. I to miało fatalny wpływ. Proszę zwrócić uwagę, że ten Szczecin był formalnie z Dąbiem jednym miastem. Ale jak ja przyjechałem do Szczecina w 1974 roku, to ja wiedziałem, że linią graniczną jest Odra. Nie było, naprawdę, proszę mi wierzyć, mnie się wydawało cały czas, że to są dwa odrębne byty. Ja wcześniej też byłem, bo miałem przyjaciół, wspominam Rozwałków na Klęskowie, znana rodzina adwokacka w Szczecinie, w Świnoujściu i w Poznaniu. I myśmy jechali do Szczecina. Oni zawsze mówili, że jedziemy do Szczecina, a siebie traktowali jako osobny, że tak powiem, byt miejski, czyli Dąbie. I to była ta pozostałość po tej łasztowni, nie? Po tej wyrwie. Pustka była, bo pani to też zapewne z dzieciństwa pamięta, że się jechało i nic, nie? I dopiero się w pewnym momencie zabudowania Dąbia pojawiły. To w sensie urbanistycznym i społecznym również odbiło się źle na integracji miasta. Zresztą też chcę powiedzieć, że chyba podobny proces nastąpił w Gdańsku, bo tam też jest coś takiego jak Łasztownia, czyli Nowe Miasto, które też zostało podczas II wojny światowej bardzo mocno zniszczone. Ono długo nie było odbudowywane, ale tam wcześniej, że tak powiem, zakręcono się przy reurbanizacji, tak to nazwę, tejże Łasztowni. I teraz, jak jeździłem do Gdańska na Jarmark Dominikański, pierwszy raz byłem w 1983 roku, kupę lat, to tam straszyło za Motławą. Na tym Nowym Mieście, wyburzonym, dosłownie straszyło. I to same wrażenie zawsze miałem, jak tutaj się przez tą Łasztownię jechało. Bo ja na Łasztowni nie byłem. Ja chyba po raz pierwszy na Łasztowni byłem, nie wiem, no wstyd się przyznać, ale może z 10 lat temu, jak pan Marian mówi, gdzieś tam przeszedłem się spacerem wokół wytwórni czekolady. Zapomniany kąt. Może ewentualnie.
Zapomniany kąt, ale myślę, że historia kościoła wspomnianego tutaj przez pana Mariana, kościoła świętej Gertrudy, który był właśnie z tamtej strony usytuowany, też pokazuje, jest w pewnym sensie symboliczna, prawda? Bo po wojnie, teraz jest to kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, po wojnie tam swoje miejsce znaleźli protestanci, których w Szczecinie było troszeczkę, ale no niewielka to była społeczność, no ale w każdym razie jednak była i do tej pory jest to siedziba kościoła ewangelicko-augsburskiego. Pozwolono na to, żeby ten kościół był protestancki w zalewie kościołów, które stawały się kościołami rzymskokatolickimi. Między innymi dlatego, że to była zapomniana ziemia, że to było na uboczu, że to było nigdzie tak naprawdę, jeśli chodzi o Szczecin.
I chyba ma pani rację, bo był przecież na Łasztowni współczesny już kościół postawiony w XX wieku, który w czasie wojny uległ zniszczeniu i tego kościoła nie odbudowano. W tej chwili tam przebiega któraś z nitek estakady, natomiast tam był przez moment komisariat policji, w tej chwili jest jakaś, taki ten budynek jest przeznaczony na socjalne cele. Nie wiem, czy to nie jest jakaś pozostałość właśnie po tym zniszczonym w czasie wojny kościele. Nie pamiętam, w tej chwili on był pod wezwaniem Chrystusa Króla. Nie pamiętam, nie będę tu konfabulował, ale ten kościół był taki bardzo modernistycznie, jako przykład takiej architektury z lat 30. jest na starych pocztówkach eksponowany. W tej chwili nie ma po tym kościele już ani śladu. Czyli rzeczywiście tych protestantów potraktowano trochę, wygnano na ziemię niczyją. nie odbudowując nawet tego kościoła, który też niby mógłby być kościołem katolickim, a jednak nie powstał.
W 2012 roku do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy na Łasztowni tłumnie przybyli szczecinianie. Witał ich pastor Sławomir Sikora.
Tutaj wiele osób przyjdzie dzisiaj po raz pierwszy, bo?
Bo jest 11. Europejska Noc Muzeów i ponieważ w tym roku obchodzimy 120-lecie poświęcenia naszego kościoła, postanowiliśmy pokazać nasz kościół mieszkańcom Szczecina z nadzieją, że jednak dużo osób będzie chciało zobaczyć nasz kościół, usłyszeć również coś o tym miejscu i już widzimy, że jest fajnie, dużo ludzi przychodzi i za chwilę będziemy rozpoczynać.
Ja ostatnio byłam na koncercie tutaj. I ktoś mi powiedział, tyle lat, jeszcze tutaj nigdy nie było, ma to takie piękne miejsce, trzeba się tym miejscem chwalić. Rzeczywiście 120 lat temu ten kościół powstał, on ma tyle aż lat, czy tutaj była parafia i coś innego było?
Dokładnie 120 lat temu ten neogotycki kościół został wybudowany, zresztą zaprojektowany przez Wilhelma Gustawa Meyera.
Czyli tak naprawdę najlepszego architekta tamtych czasów.
Dokładnie, w związku z tym jest to też obiekt, który wpisuje się w pewną historię naszego miasta i chociaż rzeczywiście wciąż jesteśmy trochę poza centrum, to też bardzo cieszymy się, że są pewne plany związane z rozwijaniem Łasztowni. Bardzo temu projektowi kibicujemy, bo mówimy, my już tu jesteśmy
i
czekamy.
My tu jesteśmy od zawsze, tak, w takim rozumieniu. To jeszcze tylko zanim ksiądz wszystkim zdradzi, skąd ta Gertruda, a dzisiaj mamy pod wezwaniem Świętej Trójcy. Pierwotnie była Święta Gertruda patronką tego kościoła?
Tak, bo pierwszy kościół na Łasztowni był wybudowany już w XIV wieku, czyli jeszcze przed podziałem zachodniego kościoła. I ten...
Jakbyśmy zajrzeli tu gdzieś głęboko, to kto to wie, czy tam tych korzeni nie ma?
To, co przynajmniej będziemy mogli dzisiaj pokazać, to pewne epitafia nawet z XVII wieku, które tutaj pozostały w kościele. I ta nazwa Świętej Gertrudy pozostała długo, natomiast w momencie, kiedy polska parafia ewangelicka przeprowadziła się z Wawrzyniaka w to miejsce, przyniosła ze sobą
kiedy
swoją
to było?
Nazwę. To był rok 1960.
Dopiero w 60 roku tutaj wróciliście, co było wcześniej?
To znaczy przeprowadziliśmy się jako polscy ewangelicy, natomiast bezpośrednio po wojnie również ewangelicy pochodzenia niemieckiego, nieprzerwalnie po wojnie.
Czyli byli w swoim kościele?
W swoim i nie swoim. W swoim, bo ewangelickim, natomiast to nie byli ci parafianie, którzy tutaj byli przed wojną, tylko po prostu tu się gromadzili Niemcy, którzy musieli zostać w Szczecinie ze względu na infrastrukturę.
Chciałabym jeszcze o jedną rzecz zapytać, a właściwie stwierdzić, tylko nie wiem, czy to nie jest za duży przeskok w czasie, ale chciałabym nawiązać do pierwszego zlotu żeglowców. W 2007 roku finał regat The Tall Ships Races i wówczas jeszcze ta Łasztownia wyglądała bardzo biednie, naprawdę. Tam też były usytuowane niektóre jednostki, zresztą wielkie, jedne z piękniejszych. Natomiast w tym roku, kiedy zapytałam podczas tegorocznych regat, finału regat, prezydenta Piotra Krzystka o ten moment. Czy to był moment przełomowy, że wówczas pomyślano sobie, że to tak nie może wyglądać, że to brnięcie gdzieś tam w błocie albo w piachu, to nie przynosi chluby wielkiemu, pięknemu miastu, jakim jest Szczecin. Powiedział, trochę uciekając od tego mojego pytania, że nie do końca, bo tak naprawdę plany przywrócenia Łasztowni miastu były i wcześniej. Tylko, że wydaje mi się, że jednak to poczucie wstydu za to, jak wyglądał środek miasta po drugiej stronie Odry, był dość duży.
Z oburzenia mnie zatkało z tego powodu, że w tym Gdańsku to ja byłem bardzo często, kilka razy w roku. I widziałem, co się w tym Gdańsku zaczęło dziać już pod koniec tamtego wieku, XX. I widziałem to, co tutaj było, na tej Łasztowni. To nikt ze Szczecina do Gdańska nie jeździł i nie widział, jak oni się tam zabierali właśnie za zagospodarowanie tego, co się nazywa odpowiednikiem. Tam się też to nazywało Łasztownią. To trzeba było tego wstydu z powodu tego top sheet rejsów, żeby zabrać się i zacząć myśleć dopiero o zagospodarowaniu Łasztowni. Przecież my dopiero jesteśmy na samym początku. Pierwszy budynek mieszkalny, teraz ten duży. Ja się z niego cieszę. Bardzo fajnie mają, bo będą mieli na tą Odrę widok, nie? I na to, co stanowi o istocie Szczecina. Ponadto mnie nigdy nie pasowało to, że Szczecin jednak mimo wszystko został odsunięty od Odry przez tą nieszczęsną trasę WZ, odpowiednik warszawskiej trasy WZ, że w ramach tego modernizmu, tak pojętego przez pierwszego prezydenta miasta Szczecina, zrobiono krzywdę temu miastu, pozbawiając go takiej, powiedziałbym wręcz, kulturowej więzi z wodą. I teraz, według mnie, Łasztownia stanowi to wielką szansę, żeby Szczecin z powrotem nawrócić na Odrę. Ponadto jak powstanie ta Łasztownia, to wydaje mi się, że rzeczywiście zostanie zasypany wielki, olbrzymi rów urbanistyczny i społeczny, który dzieli obie części Szczecina.
Na pewno jest to większy, większy rów niż szerokość rzeki. Niż szerokość rzeki Odry. Ale wracając jeszcze do tych czasów już nowożytnych Łasztowni, to chciałabym tutaj wspomnieć Laurę Hołowacz, osobę, która bardzo wiele zrobiła właśnie dla Łasztowni.
Dlaczego pani się zdecydowała, żeby tam się zamontować?
To pytanie w naszej wspólnej audycji Szczecin we wtorek zadał w 2012 roku Laurze Hołowacz Arek Bis z portalu sedina.pl.
Przecież jest tyle fajnych miejsc w Szczecinie, które są dużo bardziej przyjazne komunikacyjnie, być może logistycznie też jeszcze, a jednak Łasztownia, Stara Rzeźnia wydawałoby się, że coś, co wymaga najpierw dużo, dużo pracy, zaparcia i też chyba siły woli, żeby tam
Laura
wytrwać.
Pani Laura się bardzo uśmiecha szeroko, to od razu wyjaśniamy słuchaczom.
Dlaczego tam jesteśmy, bo też prowadzimy działalność i w tym budynku, przepięknym budynku, najpiękniejszym budynku nad Odrą, będzie miała siedzibę nasza firma i szukaliśmy takiej siedziby właśnie ze względów logistycznych, bo chcemy być bliżej portu, bliżej miejsca świadczenia usług. Po roku szukania poprzedni prezes Gryfu pokazał mi ten budynek i jest to miłość od pierwszego wejrzenia i po prostu będziemy tam pracować, a na parterze tego budynku będzie prowadzona działalność społeczna, biznesowa, kulturalna. Ktoś mi też powiedział kiedyś niedawno, że ciężko tam jest się dostać. Ja mówię, no ale dobra, no ale chcesz pojechać do opery, to jedziesz, dostajesz się. No tak, no to będzie tylko trochę dalej. Mój mąż mówi 1,5 kilometra. To wyszło w internecie, syn policzył jakieś 700 metrów, czyli nie jest to tak daleko. Poza tym budują się i będą skończone w listopadzie tego roku przepiękne bulwary nad Odrą, z których cudownie będzie widać Wały Chrobrego. Przez tamtej strony Odry jest najpiękniejszy widok na Szczecin, na Wały Chrobrego. No to tak naprawdę, co to za problem przejść te kilkaset metrów i zobaczyć ten widok. Pójść kawałek dalej i zobaczyć Starą Rzeźnię, którą mamy nadzieję i czynimy takie starania, żeby ona była dostępna dla nas wszystkich i żeby każdy mógł zobaczyć, bo nasze miasto ma kolejne serce i trzeba to serce ożywić, musi być. Czy jest to kolejna udana, czy nieudana próba? Faktem jest, że ten budynek jest już własnością firmy. Faktem jest, że staramy się o kredyt, który umożliwi nam wybudowanie. Jesteśmy w tej chwili przed złożeniem już wniosku o pozwolenia na budowę i mamy nadzieję, że w październiku tego roku wszystkie sprawy dokumentacyjne zostaną załatwione. A ja osobiście chciałam powiedzieć, że to miejsce mi przynosi szczęście, tak konkretnie ta obora, bo poznaję wiele ciekawych osób, bo moje życie się zmieniło, nabrało różnych takich ciekawych barw. Ja myślę, że każdy będzie chciał tam przyjść.
Dla Szczecina i kultury szczecińskiej wiele zrobiła, otwierając Starą Rzeźnię, czyli taki ośrodek kulturalny, który stał się modny. A w związku z tym ludzie już mieli po co przychodzić do tej Łasztowni, poza tymi finałami regat, które przecież odbywają się nie co roku.
Ja po raz pierwszy na Łasztowni nie byłem, bo poszedłem chyba na piwo do tej Starej Rzeźni. Ale w Starej Rzeźni nie tylko jest piwo. Co prawda tamtejsza restauracja różnie tam funkcjonowała, miała różne zakręty, ale tam również coś się dzieje. Ja tam byłem chyba 3-krotnie. Na organizowanych w poniedziałki, tak mniej więcej raz na miesiąc, może raz na dwa, przez pana profesora Jacka Rudnickiego, takie spotkania pod takim ogólnym przesłaniem filozofia czegoś tam.
Byłem na rozmowie z panem profesorem Mierzeckim, który opowiadał o filozofii podróżowania, uprawiania turystyki. No, były różne inne tematy. Tak przy okazji, jak już Jacka wspomnieliśmy, to jest człowiek renesansu. Owszem, szanowany wykładowca Uniwersytetu Medycznego, a właściwie on jeszcze w Akademii Medycznej wykładał, uwielbiany przez studentów, bo ja powiedziałem szanowany wykładowca. Przychodził w skórzanej motocyklowej kurtce i z długimi włosami, bez śladu jakiegokolwiek, że kiedyś był w wojsku, bo on kończył Wojskową Akademię Medyczną. Ale on pewnie podobną kurtkę używał, jak występował z zespołem Sklep z ptasimi piórami, a więc gitarzysta, wokalista. Teraz bardziej filozofią się zajmuje, ale o ile wiem, dzieci jeszcze leczy, bo on ze specjalizacji jest pediatrą. Także coś tam się na tej łasztowni dzieje.
Oj, bardzo dużo się dzieje. Tam w zasadzie nie ma prawie dnia, żeby coś się nie działo. W dodatku Morskie Centrum Nauki, to jest jeszcze ciągle nowinka, ale mimo wszystko jest to miejsce, które wyrasta poza tylko i wyłącznie funkcję muzeum, tak sądzę, a w każdym razie dobrze by było, żeby tak się działo. No i to, że to miejsce odkryła młodzież, jest tam bardzo dużo, czasami nawet za dużo młodzieży z punktu widzenia tych, którzy chcieliby odpocząć, ale tak czy owak, do tego miejsca wróciło życie. Wiem, że na przykład o jedno z zabudowań zabiega też nasza szczecińska orkiestra, Baltic Neopolis Orchestra, i mieliby tam swoje miejsce prób, bo oni się tułają, więc gdyby oni tam jeszcze zamieszkali, też by było życie i to życie takie, tam gdzie gra muzyka, tam jest życie.
I gdzie młodzież piwo pije, tam jest życie i nie należy jej tego prawa odmawiać.
Odro przecudna rzeko, poprzez ojczysty kraj, ku morzu hen daleko, płyniesz z poszumem fal.
W którym kierunku ta łasztownia panów zdaniem pójdzie, a właściwie powinna iść? Na pewno to jest dobry kierunek, że ta łasztownia wraca do miasta, a my z kolei szczecinianie wracamy nad Odrę.
O, wydaje mi się, że łasztownia jest szansą do powrotu Szczecina nad Odrę, że zlikwidowane zostanie to niepotrzebne odsunięcie Szczecina od Odry, a wydaje mi się, że nawet dla czegoś takiego jak kultura wodna, kultura marynistyczna, czy kultura w ogóle, są miasta tak mocno powiązane z tą wodą, co widać na zachodzie, co widać w Norwegii. U nas przez to właśnie oddalenie zabudowy od Odry idzie opornie, topornie i źle. Nie ma tego klimatu, co jest na przykład w Gdańsku.
Ale port jachtowy już, marina jachtowa już powstała. No, słyszałem o jakichś planach budowy, jakieś przeprawy dla pieszych i dla rowerzystów przez Odrę. Już teraz, skoro mosty nie są zwodzone, już statki tędy nie płyną, więc ta jakieś bardzo...
Wenecję szczecińską zrobią, to już będzie ok.
Więc tak bardzo to chyba ta kładka dla pieszych nie musi być wysokowodna, jak to się mówi, więc może to jest rzeczywiście realne.
Dobry kierunek, według mnie dobry kierunek. I tylko należy przyklaski.
Rozmowy nieuczesane w Radiu Szczecin w każdą niedzielę.